21:46 Kultura żywego słowa w teatrze i życiu codziennym. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Audycja z udziałem wykładowców i studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Mam zaszczyt w studiu Radia Maryja powitać Państwo Mirosława Marcheluk i Ryszard Mróz. Pani Mirosława Marcheluk jest polską aktorką filmową i teatralną. Witamy. Dobry wieczór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dobry wieczór.
Jest z nami również pan Ryszard Mróz, polski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny.
Szczęść Boże. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Szczęść Boże. Jest dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, pani dr Dorota Żuchowska.
Szczęść Boże. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
I są razem z nami studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Rozalia Gontarz.
Szczęść Boże. Witam serdecznie.
Julita Mirecka.
Szczęść Boże.
Oraz Piotr Sikorski.
Szczęść Boże.
Jesteśmy po pierwszej części naszych rozmów o kulturze żywego słowa w teatrze i życiu codziennym. Na antenie telewizji Trwam dyskusja była burzliwa, ale pełna radości, wzajemnego uzupełniania się. I musimy powiedzieć na samym początku, że wchodziliśmy sobie wzajem w słowo. I to znaczy, że nie do końca ktoś by mógł pomyśleć, byliśmy dla siebie kulturalni. W tym żywym słowie zachowywaliśmy się, można by pomyśleć, niekulturalnie. Ale okazuje się, że gdy ktoś komuś wchodzi w słowo, to znaczy się, że jest żywo zainteresowany tym, co ktoś mówi, a nie słucha go tak obojętnie, czekając, aż zakończy swoją myśl, by się do niej ustosunkować. Spróbujmy, pani Mirosławo, od tego wątku rozpocząć nasze debatowanie na temat kultury żywego słowa. Ponieważ pani razem ze mną broniła tej postawy, ponieważ bardzo często swojemu mężowi wcina się w słowo.
Tak, tak. Ja uważam, że jeśli wchodzi się czasem w słowo rozmówcy, to naprawdę człowiek bardzo żywo i żywiołowo, jak się okazuje, uczestniczy w tej rozmowie. I że zależy mu na tym, o czym jest mowa.
Panie Ryszardzie, a pan z reguły wie, co chce powiedzieć, więc taki wtręt nie wybija pana z rytmu, czego byliśmy świadkami podczas pierwszej części naszego spotkania.
Znaczy, ja uważam, że aktorzy są jak takie fajne, emocjonalne, rozemocjonowane dzieci i trudno ich blokować jakimś takim hamulcem, żeby sobie nie wchodziły w słowo. To świadczy o szczerości ich intencji, ich emocji. W tym zawodzie właśnie o to chodzi, o łatwość ujawniania emocji. No właśnie.
Państwo Mirosława Marcheluk i Ryszard Mróz przygotowywali studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej do prezentacji sztuki beniowskiej. Państwo wtedy wiele maksym przekazali naszym studentom. Prosimy o kilka refleksji, wspomnień, dlaczego akurat beniowski, dlaczego akurat pani Mirosława stanęła przed gromadą studentów, którzy przyszli na pierwsze spotkanie, a była to grupa dość liczna, po prostu wyrecytowała całego beniowskiego. Dlaczego takie techniki spotkania z młodym człowiekiem, którego przyszliśmy uprawiać, przyszliśmy go uczyć świadomości słowa?
Dlatego myślę, to znaczy recytowałam może nie zupełnie, bo nie na pamięć. Ja im to po prostu przeczytałam. A przeczytałam im dlatego, że już nawet słowacki w tej chwili dla młodych ludzi to jest niebywała odległość. To już jest język, którego oni też nie zawsze to łapią. Poza tym nie są przyzwyczajeni do tego, że to jest ważne, że to jest dla nich, że to jest bardzo zrozumiały tekst w gruncie rzeczy. Myślę też, że troszeczkę w tym jest zaniedbań w szkole średniej, że młodzież nie jest wprowadzana, nie mówię generalnie, ale często to się zdarza, nie jest wprowadzana ze znajomością rzeczy, a zwłaszcza z miłością w literaturę naszą ojczystą. Nie mówię tego bez doświadczeń, ponieważ w szkole teatralnej, jeśli na początku studiów młodzież słyszała, że będziemy robić Pana Tadeusza, to no, tylko uprzejmość studenta pierwszego roku wobec wykładowcy powodowała, że nie buntowali się temu, przeciw temu mocno. Natomiast po zakończeniu pracy, po egzaminie, bardzo często słyszałam, nie wiedzieliśmy, że to jest takie piękne. Nie wiedzą, oni tego nie wiedzą. I a Beniowski jeszcze dodatkowo, o czym to już każdy młody człowiek wie, jest poematem dygresyjnym. Istotnie jest poematem dygresyjnym, więc trudno wyczytać fabułę z tego, a fabuła bardzo ułatwia poruszanie się po tym poemacie. I no, wiedzę o tym, o co tam w ogóle chodzi. To jest jedna rzecz. Następna rzecz, że wiersz, oktawa, którą pisany jest Beniowski, to wszystko jest dla młodych ludzi no, opowieść o żelaznym wilku. Więc, a czasu mieliśmy nie za dużo. Więc żeby im to szybko wyłożyć, szybko przybliżyć, żeby byli w stanie zobaczyć, że to jest atrakcyjne, że to jest o czymś, że ta opowieść się toczy, że to bardzo dowcipne, bardzo mądre, po prostu stanęłam przed nimi i przeczytałam cały ten duży fragment, który potem robiliśmy. I jak oni zareagowali na to, to już oni może powiedzą.
W takim razie zapytajmy, jaka była reakcja Piotrze, Piotr Sikorski.
Beniowski na pewno nie był łatwą sztuką do odegrania. Rzeczywiście w tych dygresjach to był temat, w którym trzeba było się połapać, zrozumieć sens. Do tego doszły wszystkie kwestie warsztatowe, które były mocno szlifowane. Kwestia kropek, kwestia właśnie odpowiedniego sensu logicznego. Nie było łatwo, ale opłacało się, warto było.
Plus posługiwanie się wierszem 11-skłoskowym i to jeszcze pisanym w oktawach. Ale myślę, że jakoś przeszliśmy przez to ciężkie doświadczenie.
Tak, może na początku nie było łatwo, bo gdy usłyszeliśmy ten tekst, kiedy Państwo nam go przeczytali, no to oczy pewnie zrobiły się wielkie. Ale Państwo tutaj jak najbardziej starali się nam przekazać na dzisiejszy język, o co chodzi właśnie w sztuce Beniowskiego, chociażby tłumaczenie, na przykład ja w swoim fragmencie miałam wyraz anewryzmy i na początku powiem szczerze, że nie wiedziałam dokładnie, co oznacza to słowo, ale Państwo próbowali wytłumaczyć, no słuchaj, tu chodzi o to i o to. I wtedy, kiedy wiedziałam, o czym mówię, wtedy łatwiej przychodziło mi wyrecytować ten tekst z pewnymi emocjami.
Bo też nie da się komuś przekazać sensu, jeżeli się samemu nie wie, o co chodzi. Jeżeli sami nie rozumiemy, to nie przekażemy komuś poprawnie, o co chodzi.
To jest prawda. Przez grzeczność nie zaprzeczę. Zawsze mówię, że kiedy profesor Michał Heller tłumaczył wielki wybuch i inflację 10 do 22, ponieważ sam dokładnie wiedział, to nawet ja, aktorka, byłam w stanie pojąć, o co chodzi.
Julita Mirecka, Piotr Sikorski jako studenci już swoje wrażenia, które pozostały po dziś dzień z pracy nad Beniowskim mogli wyrazić. Rozalia Gontarz?
Dla mnie też na początku ten tekst był trudny, ale tak jak właśnie podobnie jak właśnie Julka mówi, kiedy już Państwo nam przetłumaczyli to na nasz współczesny język, było dużo łatwiej. I pojawiały się właśnie takie różne wyrazy, chociażby jak miesiąc, o którym mówiła wcześniej Monika. I na pewno później było już dużo łatwiej. I też taka energię, którą musieliśmy wydobyć z siebie energię i ją przekazać później innym, ale też odbierać ją od siebie. I to też było takie ciekawe doświadczenie.
Sprecyzujmy to, że ten miesiąc, o którym mówiła Monika, to brzmiało, a miesiąc w oknie stał. I Monika była przekonana, że ktoś stał przez cały miesiąc w oknie, podczas kiedy chodziło o to, że to księżyc świecił.
A jeszcze to, co Rosalia mówi odnośnie przekazywania energii. Tam był pan Ryszard, użył takiego ciekawego zwrotu. Tak mi się wydaje, że to pan Ryszard odnośnie nakładania się.
Nakrywania się.
To oczywiście chodziło o nakrywanie głosu, że jeden głos miał nakrywać drugi, czyli każdy kolejny miał być coraz silniejszy.
No tak. Tutaj młodzież dowiadywała się takich podstawowych zasad czy warsztatu aktorskiego. I to nakrywanie się to polegało na tym, że dialogowanie, chodziło o dialogowanie, że ten aktor, następca swojego poprzednika, musi po prostu zacząć wyżej swoje kwestie. Bo jeśli zejdzie niżej, to znaczy, że jakby nie ma racji albo nie ma nic do powiedzenia. To są czysto warsztatowe rzeczy. Czyli znowu wracamy do pytania ojca ze spotkania w telewizji, czy aktor to tylko warsztat. No, w dużej mierze, w ogromnej mierze, w zasadniczej mierze, tak, rzemiosło i warsztat. I tutaj dotyczy to nakrywanie się, nakryj go, to znaczy, żeby Julka czy Rozalka po prostu była nad partnerem intonacyjnie.
Kultura żywego słowa w teatrze i życiu codziennym. Zastanawialiśmy się w pierwszej części o tym, czym jest żywe słowo, o kulturze, czyli o uprawianiu tego słowa, bo wszyscy rodzimy się z aparatem mowy, wszyscy uczymy się mówić, uczymy się wartości języka, posługiwania się językiem. No, ale nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że to posługiwanie się, to uczenie ma być kulturalne, czyli ma przynosić owoce dobra. Ja mam takie pytanie do Państwa, jako do aktorów. Przy spotkaniach z młodym człowiekiem, który nie ma być aktorem, ma być dziennikarzem, ma być politologiem, ma być informatykiem, kulturoznawcą, czy ta fascynacja żywym słowem jest fascynacją podobną do fascynacji kandydata do bycia aktorem, czyli kogoś, kto jest w szkole aktorskiej? Czy to jest podejście takie amatorskie czy profesjonalne od strony tego człowieka? Czy wszędzie ta fascynacja, że rozumiem słowo mówione, jestem do tego zaproszony, jest po prostu taka sama?
Jeśli można, słuchajcie, no warto siedzieć i zawsze warto być w dobrym towarzystwie, chyba. To jest taki komfort i psychiczny, i towarzyski, no każdy. I myślę, że tutaj, gdy idzie o tę młodzież niekoniecznie artystyczną, szalenie ważne będzie, będzie miała znaczenie ich wiedza w ogóle. Również artystyczna, również i warsztatowa, ale w ogóle wiedza o świecie. Przy spotkaniu z tą waszą przez duże W młodzieżą, studentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, to moje wrażenie, przecież nie ze spotkania ze studentami szkoły teatralnej, tylko z humanistycznej, ale innej. Było to wrażenie niezwykle pozytywne. Ja myślę, że państwo studentów to nie wbije w pychę, ale moje doświadczenia współpracy z inną młodzieżą każą mi powiedzieć, że to jest trochę inna młodzież. Zaskoczyła mnie wasza chęć do współpracy wzajemnej. To mnie zaskoczyło, jak również całkowity brak między wami walki szczurów, co podobno dzisiaj w polskich gimnazjach już ma miejsce. No, skoro mnie to zaskoczyło, jestem doświadczonym człowiekiem, który trochę żyje na tym świecie, a zwłaszcza w miejscach artystycznych bywał, To znaczy, że ta rzeczywistość nasza nie jest takiej jakości i na takim poziomie kulturalnym właśnie, jakbym chciał, żeby to się odbywało na co dzień. I za to wam dziękuję. Natomiast również muszę powiedzieć, że ta wiedza, którą otrzymali państwo od pani Marcheluki, mam nadzieję ode mnie, po prostu poszerzy wasz dziennikarski również warsztat, bo będziecie mieli narzędzie, które będzie ułatwiało wam komunikację z medialną, z odbiorcą. Tu przypomnę sobie to, co państwu mówiłem na pewno, o takim przykładzie jednego z najlepszych polskich lektorów Polskiego Radia, Ksewerym Jasieńskim, wybranym w konkursie spośród kilku tysięcy kandydatów do Polskiego Radia po wojnie w 1946 roku. Przeszło ich 6 w 3 etapach. Jakie to były etapy? Po pierwsze, wtedy sprawdzało się, czy w ogóle ci kandydaci mówią poprawną polszczyzną. Tutaj najwięcej z nich odpadło. Na drugim etapie sprawdzano ich wiedzę humanistyczną i szeroko pojętą wiedzę u dziennikarzy, u lektorów, nawet nie dziennikarzy, tylko lektorów, bo zaznaczam, to byli tylko lektorzy. No, a na trzecim etapie, już w tej bardzo wąskiej grupce, sprawdzano ich możliwości elastyczności takiej dziennikarskiej, sprawności dziennikarskiej, szybkiego refleksu i znajomości języków obcych, w tym sensie, że czy prawidłowo wymawiają obce nazwy. To powiedział Ksawer Jasieński w tym roku, bo w tym roku drugi program Polskiego Radia obchodzi 80-lecie i z tego powodu tam był cykl tych audycji. Czyli, co sprawdzano u lektorów? Bazę skojarzeniowo-myślową. Tę ogólną wiedzę humanistyczną. A potem na tej bazie szlifowano, i to już robili koledzy w radio, w Polskim Radio, szlifowano warsztat, czyste rzemiosło. Tym bardziej w dziennikarstwie, tym bardziej na scenie u aktorów, ta baza skojarzeniowo-myślowa po prostu powinna być podstawą. Dlatego te uwagi, czy myśli kierowane w stronę naszych szkół, liceów i szkół podstawowych nawet, przez panią Marcheluk, no są absolutnie słuszne, bo tutaj zaczyna się ta edukacja podstawowa humanistyczna. Jeśli może mogę powiedzieć z własnego podwórka, cokolwiek dobrego jest we mnie, a mam nadzieję, że trochę zostało, również jako polskiego obywatela, Polaka, to zawdzięczam to mojej szkole podstawowej i średniej. Przecież w okresie komunistycznym ją kończyłem. Przecież to był siermiężny komunizm Gomułki, a potem Gierka. I przecież uczyli nas według programów ogólnie przyjętych. Ale pamięć pokoleniowa tych nauczycieli, ich wiedza wcześniejsza, którą posiedli, przekazywana była nam. Gdzie? Na przykład na wycieczkach w szkole podstawowej, bardzo wielu, geograficznych, gdzie nas uczono piosenek Armii Krajowej, Szarych Szeregów Powstańczych i tak dalej, i tak dalej. To tam, już nie w szkole. Natomiast język polski był nie tylko językiem polskim, tylko był również częścią całej historii polskiej, historii kultury polskiej. Polszczyzna z jej literaturą, z jej tradycją również jest częścią polskiej wielkiej historii. I to zawdzięczam tym moim nauczycielom, paniom późniejszym profesorkom z liceum i tak dalej. Więc pytanie o kulturę dziennikarza czy artysty jest właściwie to samo pytanie, jest tym samym pytaniem, które powinno być skierowane do nich. Czy oni chcą w tej sferze dobra, takiego dobra, dobra słowa, dobra wartości, dobra historii Polski, polskiej kultury i całej tradycji, chcą funkcjonować, czy chcą się jej pozbyć. No bo to też ma miejsce.
Ja jeszcze, skoro o języku jednak cały czas, posłużę się cytatem. Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa, a czasem był jak piorun jasny, prędki, a czasem smutny, jako pieśń stepowa, a czasem jako skarga nimfy miętki, a czasem piękny jak aniołów mowa, aby przeleciał wszystko ducha skrzydłem. Strofa być winna taktem, nie wędzidłem. Z niej wszystko dobyć, zamglić ją tęsknotą, potem z niej łyskać błyskawicą cichą, potem w promieniach ją pokazać złotą, potem nadętą dawnych przodków pychą, potem ją utkać arachny robotą, potem ulepić z błota, jak pod strychą gniazdo jaskółcze przybite do drzewa, co w sobie słońcu wschodzącemu śpiewa. I gdyby stary ów Jan Czarnoleski z mogiły powstał, to by ją zrozumiał, myśląc, że jakiś poemat niebieski, który mu w grobie nad lipami szumiał, słyszy ubrany w dawny rym królewski, mową, którą sam przed wiekami umiał. Potem by cicho mrząc rozważał w sobie, że nie zapomniał mowy polskiej w grobie.
Bardzo gorąco dziękujemy za przypomnienie tego, czym jest język, i to jeszcze w takim wykonaniu, takim słowem. I dobrze, że to wcześniej było poprzedzone też wykładem takim ad hoc pana Ryszarda Mroza. A to dlaczego? Ponieważ przed spotkaniem w telewizji rozmawialiśmy o tym, że aktor raczej posługuje się tekstem obcym. Ale przecież aktor też jest człowiekiem, który posiada mądrość, posiada wiedzę, posiada myśl i tą myślą powinien się dzielić. I za to, że przez te chwile mogliśmy być w studiu świadkami spotkania mistrza z uczniem. I to było również w pracy nad Beniowskim, to teraz było również w studiu, zapatrzenie, zasłuchanie.
Mistrzem jest oczywiście Słowacki.
Mistrzem, tak, mistrzem jest Słowacki. Chyba jesteśmy, panie Ryszardzie, z panią Mirosławą w dobrych relacjach, skoro mi też wchodzi w słowo.
Ja jej grożę palcem, studenci to widzą, ja to słyszę. Tak. Staram się dłużyć, dokładać.
Jest razem z nami pani doktor Dorota Żuchowska, która jest dziekanem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Ją pytamy, dlaczego Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej od wielu, już wielu lat inwestuje w kulturę żywego słowa, by słowo wyrażało myśl adekwatnie do tego, co oznacza.
Myślę, proszę ojca, że telewidzowie i słuchacze, którzy teraz uczestniczą w tej audycji, nie mają wątpliwości, że niezależnie od tego, na jakim kierunku kształcimy studentów, to kultura żywego słowa jest tą podstawą, na której muszą bazować, na której muszą budować, której się muszą uczyć od mistrzów naszych, takich jak państwo tutaj obecni w studiu, ale też takich jak pan profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszyński, który jest autorem razem ze swoim ojcem, również aktorem Czesławem Jaroszyńskim, wspaniałego podręcznika podstawy retoryki klasycznej, czy w drugim wydaniu Kultura Żywego Słowa, który też ma zajęcia z naszymi studentami. I to tak wpisuje się w tą naszą edukację już od tych prawie kilkunastu lat teraz, bo 12 rok działalności rozpoczyna nasza wciąż jeszcze młoda uczelnia, ale to, co przekazywał nam ojciec założyciel, wskazywał na to, że trzeba się uczyć od mistrzów i my takich mistrzów zapraszamy z różnych specjalności, są to wykłady w naszej uczelni, zapraszamy też osoby z zagranicy, które przyjeżdżają. Ostatnio, nie tak dawno, medioznawca, pan profesor Eric McLuhan, światowej klasy wykładowca, czy mistrzów w swoim fachu właśnie, aktorów, dziennikarzy, polityków, którzy chcielibyśmy, żeby stali się wzorcami dla naszych studentów, żeby też zapalili ich do tego, że właśnie dziennikarstwo to jest pasja, to jest, tak jak państwo mówili, powołanie. Powołaniem jest bycie aktorem, ale też, żeby uwrażliwiali i uczyli tej kultury żywego słowa. I stąd, myślę, w naturalny sposób rodziły się te inicjatywy w wyższej szkole, gdzieś od takich prostych przedstawień, początkowo przygotowywanych przez samych studentów, później przez Laboratorium Słowa, nad którym czuwał ojciec Waldemar Gonczaruk, zapraszając aktorów do tego, żeby pracowali z naszymi studentami, żeby czasem wyciskali z nich te siódme poty. Ale ten efekt, który mogliśmy obserwować, jest potem naprawdę niewiarygodny. Osoby, które my znamy, mamy kontakt gdzieś tam na co dzień w czasie zajęć, nagle podczas tych przedstawień to są zupełnie inne osoby. Właśnie dzięki tej pracy nad żywym słowem, nad tym, co państwo nam dzisiaj wyjaśniali w telewizji, żeby uświadomić sobie te podstawowe zasady. Stąd właśnie ta działalność Laboratorium Słowa, później Teatru Studenckiego Dobry Wieczór pod kierownictwem ojca Dariusza Drążka. Stąd też, myślę, nagrody dla Teatru Dobry Wieczór, który tak pięknie się przez te ostatnie lata rozwija. Ja przypomnę tylko, że zdobył on w tym roku, z czego bardzo się cieszymy, trzecią nagrodę Przeglądu Teatrów Studenckich Epizod w Krakowie. Poza tym nasi młodzi artyści otrzymali nagrodę dyrektora artystycznego Epizodu, a jeden z nich, pan Piotr Zajączkowski, także nagrodę indywidualną. To są takie przesłanki, które pokazywały nam, że też kultura żywego słowa nie tylko musi być obecna w kształceniu dziennikarzy, politologów, ale powinniśmy wyjść krok dalej. I ten krok dalej właśnie w tym roku akademickim się dokonuje. Jest to nowa propozycja na kulturoznawstwie, atrakcyjna specjalność techniki aktorskie i reżyseria. I tutaj główny cel tej specjalności, obok tego osadzenia w kulturze narodu, zrozumienia kultury polskiej w całej tradycji kultury europejskiej, bo jest to kierunek kulturoznawstwo, jest to też ten warsztat, jakim ma być opanowanie techniki aktorskiej, przygotowanie do pracy. Wiemy, że nie będą to tacy aktorzy jak po szkole teatralnej, ale też bardzo ważne, żeby przygotować do pracy w telewizji, w radiu, w jakiejś działalności estradowej i prezenterskiej, czy nabycie tych umiejętności reżyserskich. I to będą właśnie te zajęcia warsztatowe prowadzone przez aktorów teatralnych i filmowych, specjalistów od emisji głosu, kreacji wizerunków, czy reżyserów filmowych i telewizyjnych. Ale co wyróżnia też naszą uczelnię, bo z jednej strony jest ta możliwość pięknej pracy nad żywym słowem, ale z drugiej strony jest coś, co możemy zaproponować wyjątkowego w skali Polski, to jest możliwość pracy ze sprzętem audiowizualnym, czyli możliwość tego, żeby odsłuchać swoje nagranie, zobaczyć, jak ja wypadam przed kamerą, posłuchać tych uwag, które mają specjaliści, którzy z nami pracują. I myślę, że to są takie doświadczenia, które przydają się nie tylko w pracy zawodowej, ale w ogóle w kształtowaniu swojej osobowości. I tak jak państwo tutaj mówili, na całe dalsze życie potem pozostają, niezależnie od tego, jaki to będzie zawód.
Dzisiaj rozmawiamy o kulturze żywego słowa w teatrze i życiu codziennym. Są razem z nami studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej Piotr Sikorski, absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Julita Mirecka, absolwentka studiów licencjackich, i Rozalia Gontarz, studentka trzeciego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej.
I mamy nadzieję, że niedługo też absolwentka, proszę ojca, bo jeszcze przed obroną za kilka dni w przyszłym tygodniu panią Rozalię czeka obrona pracy licencjackiej.
Trzymamy kciuki, czy się modlimy? Czy jesteśmy?
Modlimy się.
Dobrze. Za dalszy tak szybki wzrost Rozalki. Bo na wszystko wyrosła.
A po czym pan Ryszard tak wnioskuje, że tak szybko wyrosła?
Tak szybko wyrosła dlatego, że kiedyśmy się spotkali po raz pierwszy, to Rozalka była niezwykle elegancką, cichusieńką, taką grzeczną, w cudzysłowie, myszką cichą, która siedziała w kątku. Potem musiała się nauczyć tekstu. I potem zrealizowała program, zrealizowała zadanie. Jakie zadanie? No, to zadanie aktorskie, bo przecież my chcieliśmy stworzyć ze studentami ten poemat, skonstruować młodego słowackiego, bo trzeba pamiętać, że on młodo umarł, a miał ogromną wiedzę. Więc to po pierwsze, ale chcieliśmy również, żeby poza samym warsztatem młodzież zderzyła się z podstawową kwestią aktorską, czyli z emocjami. I tutaj chciałbym się zapytać publicznie państwa studentów, czy nie doznali państwo jakiegoś szoku, kiedyśmy od was żądali ujawnienia emocji pożądanych przez nas. No bo to jest niełatwe.
Samo żądanie nie było szokiem, bo dla mnie to było trzecie laboratorium słowa. Aha. Więc doświadczenie z tymi emocjami wcześniej jakieś było. Natomiast każdorazowe odgrywanie, powiedzmy, na 100% na tych próbach już głównych i na przedstawieniu, każde takie momenty kulminacyjne, one są swoistym szokiem. Kiedy te emocje biorą kulminację, kiedy tam, akurat w moim tekście była mowa o rzezi na Ukrainie, tak, wtedy był jakiś szok.
A Rozalka, która przeszła ten cały proces odważniej do końca?
Szok, nie wiem, czy to był szok. Na pewno no, było to jakieś pokonywanie siebie, tak? Takie właśnie wychodzenie poza pewne ramy. I też takie, no może nie tyle szok, co na pewno zdziwienie jakieś. Też takie możliwość takiego zestawienia też tego, jak mi się wydaje, jak ja na przykład mówię, a jak to wygląda faktycznie na zewnątrz. Właśnie odnośnie na przykład głośności mojego mówienia. Wydawało mi się, że ja mówię dosyć głośno, a okazało się, że nie. Kiedy było, powiedzmy, dobrze, to mi się wydawało, że ja już krzyczę wręcz, więc to może było takim, no to było dla mnie coś nowego. Może nie wiem, czy szok aż, ale zdziwienie na pewno.
Tak, państwo wręcz nas nakłaniali, żebyśmy uwolnili te swoje emocje i tak próby początkowe, no to wiadomo, bardziej skupialiśmy się na tej technice, a dopiero później, jak
tekstu.
Tak, jak było coraz bliżej tego występu, no to pewne emocje się pojawiały, ale myślę, że tym momentem kulminacyjnym był nasz pierwszy występ, kiedy zrobiło się już ciemno, światła odpowiednie nas tutaj oświetliły i widownia. To wtedy był taki moment, że te emocje same przyszły. Więc myślę, że tutaj dużo nie trzeba tłumaczyć, ale wtedy emocje na pewno z nas wszystkie wypłynęły. Ja miałam taki moment, mówiłam o pannie Anieli, która w pewnym momencie pobladła i usiadła. Na próbach no starałam się wczuć w tą rolę, że ona naprawdę pobladła, ale kiedy ja zobaczyłam tych wszystkich ludzi, tą całą widownię, ja mówię, jejku, ja sama chyba pobladłam. I tak się wczułam w tą rolę Anieli, że myślę, że to było przekonujące, że ona naprawdę pobladła i usiadła.
Bo tu jest coś, o czym była mowa jeszcze w studiu w telewizji. Podczas przedstawienia doszła kwestia dialogu z publicznością. I to też nas bardziej wzmacniało.
Tak, to było takie mobilizujące. Ta trema pomagała.
I też było widać, ale było widać reakcję publiczności, że oni tak samo, my mówimy, a oni reagują. To nie jest tak, że my rzucamy te słowa. Nie, one są odbierane.
No tak, to jest prawda.
No tak, powiedzieliśmy sobie podczas spotkania w telewizji, że aktor bez widza nie ma sensu. Czyli nie ma teatru, jeśli nie ma widowni i tutaj jest podstawowe sprzężenie. To jest oczywiście banalna, kardynalna prawda co do sensu istnienia teatru i aktora.
Spotkanie z żywym słowem w teatrze. Rzecz, której się domyślamy, której się spodziewamy, która nas nie zadziwia, ponieważ no wiemy, że teatr, aktor, który ze słowem żyje na co dzień, zmaga się z tym słowem, by je właściwie oddać poprzez artykulację, poprzez dykcję, poprzez oczywiście to zrozumienie tego słowa, poprzez kontakt ze sceną, z drugim aktorem, z widzem, kultura żywego słowa. A proszę mi powiedzieć, czy spróbować odpowiedzieć, spróbujmy odpowiedzieć wspólnie na temat kultury żywego słowa w życiu codziennym jako tym czynniku znaczącym, w jakim stopniu znaczącym we wzajemnym komunikowaniu się.
Proszę Państwa, często mówię studentom, proponuję takie ćwiczenie najprostsze chyba. Tych ćwiczeń dykcyjnych, artykulacyjnych jest wiele, ale proponuję takie ćwiczenie polegające na szacunku i wzajemnej uprzejmości wobec rozmówcy, żeby nie stawiać go w trudnej sytuacji. Niezrozumienia mnie jako nadawcy komunikatu, prawda? Żeby nie zmuszać go do wysiłku. I wtedy, kiedy będziemy mieli taką skłonność ku rozmówcy, to jakoś samemu nam wyjdzie i samo to wyjdzie, że będziemy i energetyczni, bo te samogłoski będą siłą rzeczy dłuższe, i będziemy wyraźniej artykułować wszystkie inne spółgłoski. A przecież to o to chodzi. A skoro wydłużymy swoje samogłoski, na co wszystkich Polaków namawiam, bo wtedy polszczyzna będzie dźwięcznym językiem, to wtedy w sposób niezauważalny znajdziemy czas na podjęcie również decyzji co do akcentu, co do pewnego nacisku, co do sensu, na którym chcemy się skupić w dalszej, dalej zaplanowanej mowie. Wtedy nam wszystko łatwo wyjdzie. I artykulacja, i sens, czyli tak zwany akcent logiczny, i zakończenie myśli, czyli jak to sobie powiedzieliśmy tym hasłem naszym o potędze kropki, potęga kropki. To jest niezwykle ważne narzędzie. Ta kropka, intonacyjna kropka, żeby słuchacz wiedział, gdzie się skończyła myśl. Bo to w tej kropce dopiero od nadawcy przebiega sens do mózgu odbiorcy, tam się odkłada i czeka na następne skojarzenie. Mało tego, kropka, no to ma również, może mieć znaczenie języka politycznego też. No bo jeśli ten lub ów premier chce sprawić wrażenie, no to jak stawia kropki, to chyba wie, co mówi, prawda? No bo jak będzie wisiał i dyndał na pauzach i tak sobie tworzył i improwizował, ale nie wiadomo, gdzie ta myśl się zaczyna, a gdzie kończy, no to nie będzie to przewodniczący lub też premier albo prezydent konkretny. Natomiast kiedy postawi kropkę tu lub tam, to sprawi wrażenie, że wie, co gada. Więc to też chodzi o tę kulturę bycia i sprawianie wrażenia. Tak, tak. Chodzi o marketing też, tak.
Jak państwo zapatrują się na te propozycje Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, że w kulturoznawstwie ma być specjalność techniki aktorskie i reżyseria. Komu to potrzebne?
No dlatego zadałem to pytanie studentom ojcze o ich taki największy problem podczas pracy z nami i przecież nie ukrywałem, że chodzi mi tutaj o emocje. Bo celem kształcenia aktorów jest takim podstawowym jak najszybsze wykształcenie takiej umiejętności, jak najszybszego ujawnienia emocji pożądanej przez reżysera. Czy też wytworzenie, ujawnienie energii, wydobycie energii z aktora, tej emocjonalnej, po to, żeby również z tej sfery energetyczno-emocjonalnej stworzyć postać, która będzie działać na widza, prawda? Więc zdolny reżyser potrafi tak ulepić energetycznie aktora, tak go umotywować zadaniowo, żeby on stworzył żywą, pełną postać. Ale również chodziłoby o to, żeby nauczyć się panować nad własnymi emocjami. I tutaj to jest pytanie do dziennikarzy, żeby potrafili a to sprowokować te emocje i tutaj techniki reżyserskie w pracy z aktorem byłyby pożądane. I również opanowanie tych technik aktorskich w ujawnianiu tych emocji, ewentualnie opanowywaniu ich na scenie na przykład. No bo trema, jak słyszeliśmy tutaj od Julki, kiedy zobaczyła widownię, no, a mówiła, że nieraz bladła, to ona sama zbladła. Więc żeby sama nie bladła, tylko żeby sprawiła wrażenie, że to Aniela blednie, no to te techniki są one jak najbardziej pożądane. Więc myślę, że dziennikarzom to też by się przydało, takie doświadczenie czysto emocjonalne, na poziomie własnego ciała i nerwów i rytmów.
Słucham z tego z wielkim zaciekawieniem i zastanawiam się, na ile potrzebne jest w życiu aktorstwa, aktora, na ile potrzebna jest taka świadomość, że ja wywołuję emocje, czyli że tak naprawdę wcielam się, czyli odgrywam kogoś, kim nie jestem i potrzebuję tej świadomości, że tak naprawdę kłamię.
Ja bym się z tym nie zgodziła, ponieważ zaraz, ja uważam przede wszystkim, że ojciec mnie tutaj wpuścił maliny, że praca aktora polega na poszukiwaniu prawdy. Prawdy o człowieku. I ja osobiście nie lubię, kiedy się mówi, że aktorstwo to jest sztuka kłamstwa. Może ktoś tak uważa, oczywiście, może tak to traktuje. Każdy ma swój własny, jak powiedzieć, sposób i swoją własną wiedzę. Natomiast dla mnie wychodzenie na scenę i praca w teatrze nie miałaby w ogóle żadnego sensu, gdybym ja nie mogła tam właśnie sensu szukać i prawdy. I oczywiście móc to potem przekazać, czyli wtedy ta moja rola jest podporządkowana czemuś, co warto powiedzieć ludziom. Już kiedy szłam do szkoły teatralnej, nie miałam w głowie czegoś takiego, że będę śliczna w złotych loczkach i będą się wszyscy mną zachwycać, a ja będę tutaj ten. Tylko szłam do szkoły teatralnej dlatego, że miałam niebywałą chęć rozmawiania z ludźmi. Że ja chcę im coś powiedzieć i ten teatr mi pomoże właśnie im to przekazać. I tak mi to zostało i tak wygląda całe moje, że tak powiem, życie zawodowe, że w roli szukam sensu i prawdy i to właśnie przekazuję. Oczywiście jest taki problem, to on się ciągle pojawia, czy praca aktora jest pracą odtwórczą czy twórczą. Dla mnie jest twórczą, ponieważ autor pisze coś i to jest bardzo ważne, ale to jest jego świat i jego wiedza, ale mój świat i moja wiedza jest równie ważna, żeby to przekazać. Tu bym się posłużyła takim przykładem muzycznym. Chopin napisał nuty takie, jakie napisał, ale nie każdy gra jak Blechacz czy Zimmerman. I dlatego nawet cała klasyka, nawet to, że ciągle gramy, czy Wesele, czy Kordiana, cokolwiek, za każdym razem to jest inne, bo inni ludzie czytają to, inni ludzie przekazują swoją wiedzę i to zawsze jest atrakcyjne. A jeśli zawarta tam jest prawda o człowieku i tej prawdy będzie się szukało, to zawsze będzie to miało wzięcie u widzów. Bardzo dobry, taki też znamienny dla mnie był przykład. Ostatnim przedstawieniem dyrektora Kazimierza Dejmka był Hamlet, w którym to Hamlecie grałam królową Gertrudę. Było to przedstawienie, zależało na tym Dejmkowi, żeby ono było, jakby powiedzieć, bardzo teatralne. Było niesłychanie ascetyczne scenograficznie i bardzo dyrektorowi zależało na tym, żebyśmy byli jakby teatralni niezwykle, żeby wszystkie zasady bycia na scenie były realizowane. No, niestety nie skończył tego, zmarł, ale to jest inna rzecz. Natomiast potem oczywiście przychodziły szkoły, młodzi ludzie także na te przedstawienia. Ja umierałam ze strachu, bo mówię, Boże, jak przyjdzie szkoła, młodzież szkolna zapełni salę i podniesie się kurtyna i będzie taki teatr, normalny teatr, piękny, wspaniały, na najwyższym poziomie. Ale co to jest teraz dla młodzieży? Owóż podnosiła się kurtyna, myśmy zaczynali mówić i robiła się idealna cisza na widowni. Kurtyna w dół, harmider, hałas, normalnie. Zaczyna się następny akt, znowu cisza. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli my dajemy coś prawdziwego i coś na wysokim poziomie, to to do ludzi dociera. My nie możemy i nie musimy i nie powinniśmy wyznawać zasady, że bo publiczność chce tego czy owego. Publiczność sobie wychowujemy i publiczność chętnie weźmie udział w tym, że zobaczy, że jest poważnie traktowana, że jest dla nas ważna, że się liczy, a nie, że tam wszystko jedno. W każdym razie to jest, tak ja sądzę, tak ja uważam i takie są moje na ten temat pojęcia.
No, bardzo gorąco dziękuję pani Mirosława Marcheluk. Dziękuję pani Mirosławo. Dlaczego? Ponieważ to też wyprzedziły jak gdyby kolejne pytania związane z tym, o czym tutaj słyszeliśmy, jak bardzo ważny jest widz dla aktora i widz dla teatru, i rodziło się pytanie, czy to widz kreuje teatr i kreuje aktorstwo, czy aktor i teatr prowadzi widza na spotkanie z rzeczywistością, której być może nie doświadczył, która w nim jest, której sobie nie uświadamia, a w czasie spotkania podczas sztuki teatralnej, czy w komunikowaniu się z drugim człowiekiem, który ma świadomość wypowiadanego słowa, po prostu dochodzi do przemiany, dochodzi do tego zauroczenia. Pan Ryszard?
No tak, ja podtrzymuję tę oczywistą prawdę, że teatr to jest aktor i widz. Tylko widz przychodzi na coś nieoczekiwanego. Tutaj bardzo będzie się różnił teatr od takich spotkań jak kapłan i wierny. To też jest spotkanie, też przyjście dwóch stron, tylko po coś zupełnie innego. W teatrze jednak widz przychodzi na coś nieoczekiwanego. I to nie o to chodzi, że on nie będzie znał tematu tego spotkania, bo być może tak Grecy przychodzili na znane sobie tematy do teatrów. Przecież wszyscy znali te historie klasyczne. Mimo to przychodzili, tylko być może przychodzili jeszcze po coś innego, żeby się dowiedzieć jak, albo na nowo przeżyć to, co już znali. Tylko teatr dostarczał im poprzez te tragedie i dramaty, które wystawiał, przecież niełatwe i mocno nawet intymne, dostarczał teatr katarzis, czyli oczyszczenia. W zderzeniu z dzisiejszą rzeczywistością często. To jest trudność wykonywania zawodu aktora dzisiaj. Teatr tego katarzis często nie dostarcza, tylko epatuje okrucieństwem, epatuje wyryzmem, epatuje seksem, epatuje wulgaryzmami. I to nie tylko teatr, ale kino jest tego. W ogóle cywilizacja, ta dzisiejsza kultura, która tak jest tworzona, czy też takie są wymogi mecenasów, animatorów tej kultury, żeby ona była taka, a nie i nie pozbawiona katarzis. W związku z tym ja jako aktor często zadaję sobie pytanie, czy w ogóle chciałbym brać udział w takim obowiązku instytucji teatralnej, abym musiał spełniać to zadanie. Więc te problemy poglądowe i światopoglądowe, one są. Widownia zawsze będzie. Tylko pytanie jest do decydentów, do animatorów kultury, do reżyserów i twórców kultury o to, po co oni spotykają się z widzem. No, ufam, że jednak klasyka przetrwa, że Szekspir, którego dramaty też ociekają krwią, tylko zawsze po coś, z ogromnym wachlarzem wiedzy o człowieku i o historii i o kulturze, że ten Szekspir przetrwa następnych 500 lat i będzie tym Szekspirem na nowo, do którego się będzie na nowo zaglądało, czy też na nowo chodziło do teatru, tak jak Grecy chodzili na sobie znane sztuki wcześniej. Czyli teatr jest takim może jakby to powiedzieć, jest znany od setek lat, jest jakby konserwatywny ten teatr. No i mam nadzieję, że taki też będzie w przyszłości, a jego nowatorstwo teatru, forma co do formy, nie będzie polegało na tym, żeby się babrać w pewnym błocie, które z teatru bardzo łatwo zrobić. I w ten sposób wychować nowego widza, który już nie będzie na tym poziomie takiego komfortowego, miłego towarzystwa, o którym wspomniałem, że chciałbym być siedząc przy stole, czy będąc w teatrze.
Już za chwileczkę na naszej antenie Marek Grechuta z płyty 10 ważnych słów sztuka. Wcześniej chcemy zapytać panią dziekan o taką rzecz. Bardzo często Wyższa Szkoła Kultury Społecznej Medialnej goście na naszej antenie, prezentując nie tylko wachlarz kierunku, wachlarz przedmiotów kształcenia, ale nade wszystko tematykę ponad dydaktyką, czyli tę związaną z formacją, związaną z wychowaniem. Dzisiaj jesteśmy świadkami spotkania z aktorami. Teatr przyszedł do nas, aktorzy są pośród nas, ucząc nas żywego słowa i to nie po to, by go wykorzystywać, by kłamać, lecz by głosić prawdę. I też stajemy w tej świadomości, jak formowany jest młody człowiek. Jakie tematy poruszaliśmy, pani to wszystko na pewno pamięta, z kim tutaj byliśmy i dlaczego jesteśmy dzisiaj z aktorem.
To na pewno też jest tak, że my cały czas przypominamy o tym ważnym fundamencie, na którym opiera się kształcenie w naszej uczelni. Nie możemy zapominać o tych podstawowych trzech filarach, które też wpisane są w logo naszej uczelni. I te tematy, z którymi wychodzimy też do telewidzów, do słuchaczy, to są tematy, które wpisują się w te trzy ważne filary. Fides, ratio et patria, czyli wiara, rozum i ojczyzna. One są integralne i bardzo często się przenikają. Ta problematyka, która podejmujemy, gdzieś zahacza o każde z nich tak naprawdę. Ale chcemy też pokazać, że kształcenie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej to nie jest wykształcenie specjalisty, jakiegoś wąsko myślącego, który nabędzie nawet bardzo dobrych technik i umiejętności, które są przydatne do pracy w zawodzie, do tego, żeby kreować własną prawdę, tak jak to mówiliśmy gdzieś, tylko my chcemy przygotować ludzi, którzy odnajdą się w tym świecie, który jest bardzo skomplikowany teraz, pamiętając o tym, że jest jedna prawda, bo o tym uczymy studentów na filozofii, zapraszając mistrzów z Lubelskiej Szkoły Filozofii. Dlatego na wszystkich kierunkach naszych studiów jest etyka, jest katolicka nauka społeczna. To są te fundamenty, bez których nie można tak naprawdę niczego... Znaczy można dać, powiedzmy, studentowi jakiś warsztat, ale nie można przekazać prawdziwej wiedzy i mądrości, tak mogę powiedzieć.
Jesteśmy przez Państwa też listopadową porą zapraszani zawsze do przeżywania międzynarodowych kongresów, gdy stajemy wobec przedstawicieli całego świata niemalże naukowego, nie tylko z Polski, ale również spoza jej granic i rozważamy katolicy a ekonomia, katolicy a polityka. Co tym razem w listopadzie?
Teraz katolicy, a kultura, więc też temat, który łączy się z tym, o czym dzisiaj mówimy. Goście, którzy przybędą do nas z całego świata i z różnych kontynentów. I to, co jest najistotniejsze w czasie tych kongresów, to jest inna perspektywa, różna perspektywa dla tych gości zapraszanych z tak często odmiennych kultur nawet, bo są goście z Indii, z Filipin, gdzieś tam z Ameryki Północnej, z Australii, ale te kongresy pokazują, że katolicy mają ten wspólny punkt widzenia właśnie na te problemy, o których rozmawiamy, na ekonomię, o tym było ostatnio, teraz będzie o kulturze, że można odnaleźć się na tym trwałym fundamencie, który jest wpisany w nasze życie jako katolików, można odnaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia na każdy temat. Tym razem będziemy mówić o kulturze.
Kultura żywego słowa w teatrze i życiu codziennym to temat naszych dzisiejszych rozważań w czasie rozmów niedokończonych. Audycja z udziałem wykładowców i studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Mirosława Marcheluk, polska aktorka filmowa i teatralna. Ryszard Mróz, polski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny. Jest z nami dr Dorota Żuchowska, dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz studenci Rozalia Gontarz, Julita Mirecka oraz Piotr Sikorski. Sztuka, Marek Grechuta. Ja zapraszam Państwa do telefonicznego udziału w naszych rozmowach. Telefon dla słuchaczy Polski Północnej 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 dla Polski Południowej. Telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200.
Jest taki film, który łzy z oczu wyciska. Jest taka pieśń, co ciało dreszczem przeszywa. Jest taki wiersz, który za gardło nas ściska. I obraz jest, co nasze serca zdobywa. Jest taki dom, co zdobi pejzaż uroczy. I ogród jest, który ma nastrój niezwykły. Krzesła i stół, co formą swą cieszą oczy i lampy cień, która ma kształt fantastyczny. Jakże ubogi byłby świat bez sztuki i źródła wzruszeń. To najpiękniejszy życia kwiat, sztuka kształtuje nam duszę. Jakże ubogi byłby świat bez sztuki, źródła wzruszeń. To najpiękniejszy życia kwiat, sztuka kształtuje nam duszę. Człowiek, który został na szarość skazany, szarych okien i ulic, i domów, i drzew, z głodu piękny porozbija wszystkie ściany, by usłyszeć odległy, pełni szczęścia śpiew. Człowiek odgrodzony od sztuki bezcennej, od bogactwa kolorów i dźwięków i słów, zwiędny jak roślina bez wody zbawiennej. Żyć nie można bez piękna, bez marzeń, bez snów. Jakże ubogi byłby świat bez sztuki, źródła wzruszeń. To najpiękniejszy życia kwiat, sztuka kształtuje nam duszę. Jakże ubogi byłby świat bez sztuki, źródła wzruszeń. To najpiękniejszy życia kwiat, sztuka kształtuje nam duszę. Nie ma chwili wspanialszej nad koncert, gdy brzmi polonezem Chopinem, gdy wirtuoz gra, lub gdy w słońcu porannym obraz złotem lśni magią kreski Van Gogha, która obraz tka. Cóż wypełnia samotność tak pięknie jak ta mała książka z wierszami wieszcza Adama? Cóż tak przestrzeń ogarnia, tak pięknie z nią gra, jak Michała Anioła do niebios brama? Jakże ubogi byłby świat bez sztuki, źródła wzruszeń. To najpiękniejszy życia kwiat, sztuka kształtuje nam duszę. Jakże ubogi byłby świat bez sztuki, źródła wzruszeń. To najpiękniejszy życia kwiat, sztuka kształtuje nam duszę.
Sztuka Mareka Grechuta, sztuka kształtuje w nas duszę, a my rozmawiamy o kulturze żywego słowa w teatrze i życiu codziennym na antenie Radia Maria w rozmowach niedokończonych. Witamy ojca dyrektora Radia Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewica.
Teraz
słuchałem, patrzyłem w czasie tej pierwszej części i teraz słucham i dziękuję bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie. Właśnie sztuka żywego słowa, kultura i tak dalej. Ale właśnie to jest właśnie problem kultury. Problem kultury. W naszych czasach jakoś tak ustawia się człowiek bardzo pragmatycznie, powiedziałbym bardzo często. Jest to wielkie niebezpieczeństwo też, żeby jak najszybciej zarobić, zrobić dyplom, ale niekoniecznie umieć. Wielu ludzi właśnie idzie na studia nie po to, żeby czegoś się nauczyć, tylko zdobyć dyplom. A później, no oczywiście nie są kompetentnymi ludźmi, albo wiele dyplomów. I tu gdzieś też jest problem kultury. Gdy tak patrzę na świat, to bardzo często spotykam ludzi, o których wydawałoby się, że mają wysoką kulturę. z racji wykształcenia, z racji, powiedziałbym, jakoś wysoko stojących w drabinie społecznej i tak dalej. Także, no a tu niestety jest inaczej. Ba, nie tylko nie mają kultury, ale nie mają zwykłego, powiedziałbym, zwykłej kinderstuby. Takiej, no, dziecięcej szkoły, od dziecka szkoły do powiedziałbym, do takiego zachowania się na co dzień, które by nie raziło innych jakimś prostactwem. Tak. I to widać coraz częściej, to widać również w piosence, to widać w sztuce, to widać w zachowaniach tak zwanych celebrytów, oni się sami nazwali celebrytami, że niby kim są celebrytacy, tak. To jest bardzo często prymitywne, to jest często antykultura. Antykultura, bo właściwie kultura czym jest? Ojciec Święty Jan Paweł II pięknie to powiedział niejednokrotnie. Jan Paweł II jest genialny człowiek, fantastyczny święty. Nie, powiedział, to chyba powiedział też w UNESCO w 1980 roku w Paryżu. Powiedział, kultura jest właściwym, kultura jest właściwym sposobem istnienia i bytowania człowieka. Więcej, kultura jest tym, przez co człowiek jako człowiek staje się bardziej człowiekiem, bardziej jest. Właśnie kultura. Naród istnieje z kultury i dla kultury. I dlatego ona jest tym znamienitym wychowawcą ku temu, aby bardziej być we wspólnocie. Kultura ma dłuższą historię niż człowiek i jego rodzina. Właśnie kultura to od słowa colocolere uprawiam, uprawiać siebie, usprawiać w sobie to, co piękne, to, co prawdziwe, to, co najszlachetniejsze, jakoś takie to, co wyrywa nas gdzieś do nieba, co nas zachwyca. Uprawiać to, co będzie zachwycało innych. Proszę zobaczyć, ludzie kultury to są ludzie, którzy pociągają innych. Z takimi ludźmi chce się być. To są ludzie niezwykłego ducha. Wypowiedzieć nieraz tego nie można. Gdy patrzyliśmy na Jana Pawła II, jak to było? To był człowiek niezwykłej myśli, intelektu, ale i charakteru. Człowiek znający się, kochający muzykę, sztukę, poezję, piszący. Człowiek wybitny teolog i filozof. Proszę, to jest właśnie kultura. Taki brat Albert Chmielowski. Człowiek niezwykłej kultury, który później, wielki malarz, ale równocześnie patriota, który później idzie tak daleko, że poświęca się najbardziej ubogim. Właśnie to jest ta kultura i ten człowiek kultury pociąga drugiego. Ba, Ojciec Święty Jan Paweł II właśnie w tym UNESCO powiedział znakomite słowa. Dał świadectwo niesamowite również jako Polak. Powiedział, jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć, a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród, nie biorąc za podstawę przetrwania jakichkolwiek innych środków fizycznej potęgi, jak tylko własną kulturę, która się okazała w tym przypadku potęgą większą od tamtych potęg. Dlaczego o tym mówię? Bo myśmy wszyscy powinni rozwijać w sobie kulturę, poznawać, zakorzeniać się coraz bardziej. Gdzie święty Jan Paweł II mówi, gdy myślę ojczyzna, coraz bardziej zakorzenią się i tak dalej w tę przeszłość, w ten dorobek niesamowity ducha, intelektu. Tak. Dlaczego o tym mówię? Bo no jest to niebezpieczeństwo straszne w tej chwili w Polsce, że tylko mieć, jak najwięcej mieć, pragmatycznie podejść, jak najwięcej oszukać drugich, mieć. A do czego to prowadzi? Trzeba jeszcze być. I to jest właśnie kultura. Być kimś. Mówi się, to jest ktoś, to jest osobowość. W tym pomaga kultura. Kultura wypływa z ducha i jest nośnikiem ducha. Nosicielem ducha. Tak. I dlatego tak powinniśmy na to zwracać uwagę, na to wykształcenie, na wielką kulturę. Proszę popatrzeć, starożytna Grecja, podbita przez Rzym starożytny, co? Ona podbija kulturą Cesarstwo Rzymskie. Tę potęgę Cesarstwo Wielkie. Co może zrobić kultura? Dlatego tak ważne jest dbać o kulturę. I dlatego, proszę zobaczyć, każdy okupant, każdy, który miał inne plany wobec tego danego państwa czy narodu, niszczył kulturę. Niszczył historię, pamięć, niszczył sztukę, kulturę. I to się dokonuje w Polsce teraz. Jak ja się dowiaduję, nie wiem, czy to już się stało, czy nie, teatr klasyczny ostatni w Warszawie miał być zniszczony. Proszę popatrzeć, te wszystkie zespoły tańczące, śpiewające, teatralne, na wysokim poziomie. Nie mówię o tych miernotach, bo te miernoty są oczywiście preferowane przez tych, którzy niszczą Polskę. Proszę popatrzeć, tamte piękne rzeczy, one są niepopierane, ba niszczone. Niszczone. To tylko szaleńcy to prowadzą. To jest naprawdę ludzie kochający bardzo. Dlaczego tak się dzieje? No bo chce się zniszczyć ducha narodu. Żeby człowiek był takim kimś, kupuj, zużywaj, wyrzucaj. I manipulować nim. Kto człowiekiem kultury nie można manipulować. To jest człowiek, jakoś mając niesamowitą intuicję, niezależnie od intelektu wielkiego. Jakąś intuicję wyczuwania dobra, piękna, prawdy. Tego, co Boże też, tak. I życzę wam, właśnie naszym studentom, idźcie dalej. I właśnie studiujący, którzy chcą studiować, chcą mieć dobre zawody, bardzo dobrze, bądźcie informatykami, inżynierami, bądźcie architektami, bądźcie wszystkim, ale trzeba jeszcze kulturę. I zwrócić na to uwagę, właśnie uczyć się takich spraw, właśnie kultury antycznej, starożytnej, tej naszej, na której wyrośliśmy my Polacy. Uczyć się, poznawać literaturę. Zobaczcie, co robią w Polsce? Wyrzucają literaturę, tą najpiękniejszą, ze szkół. I znajduje się taka pani minister, wstyd żałosny, co to za minister? To minister w najgorszym wydaniu. To mówi, wystarczy jakieś fragmenty sobie przeczytać. Nie ma co czytać całej jakiejś książki, jakiejś lektury. To jest dramat. Dlaczego o tym mówię? Bez kultury człowiek ginie. Po prostu człowiek ginie. Powiedziałbym coś innego. Jest taki Emerson, myśliciel amerykański, kiedyś powiedział, kto patrzy w gwiazdy, temu skrzydła rosną. Kto patrzy w ziemię, temu wyrastają szpony. Właśnie nie można tylko mieć, tylko nachapać się. Tu rośnie egoizm, tu rośnie, trzeba patrzeć wyżej, w górę. I wtedy te skrzydła wyrastają, to jest to największe piękno, to są ci ludzie, którzy niosą całe narody. Przykładem jest Jan Paweł II, ale wiele mamy przykładów wielkich ludzi w Polsce także. Dlatego kultura. Ja mówię, jeżeli ktoś studiuje, idzie na studia, niech pomyśli również o takich studiach, o kulturze. Niech pomyśli o filozofii dobrej. Filozofia dobra, żeby rozumiał rzeczywistość. Właśnie taka filozofia jak na Kulu u ojca Krąbca, a teraz ksiądz profesor Maryniarczyk, profesor Kieryś, profesor Jaroszyński, zresztą uczący w naszej uczelni też. Tak. Ale nie tylko kultura, proszę ojca, o kultura, na przykład, jak myślę też tak samo, myślę, politologia. Dlaczego się ludzie boją politologii? Bo myślą, że to są tam politruki, stamtąd wychodzą i mają takie stare komunistyczne podejście. Oczywiście są takie uczelnie, po których wychodzą politruki i politruki wykładają, ale politologia to jest prowadzenie do tego, żeby człowiek służył temu polis, miastu, państwu, człowiekowi. Jak najlepiej. Tak służył dla jego dobra, żeby ten człowiek jakoś, żeby mu pomóc osiągnąć cele transcendentne aż. I to jest, trzeba bardzo wiele zmienić w mentalności ludzi. Również w naszej ojczyźnie. Dlatego bardzo ważne są dobre szkoły z dobrymi mistrzami, dobrze ustawione. To nie jest dla rozwoju człowieka ważne, żeby poszedł na uniwersytet, który ma jakąś tam opinię, która w tej chwili już nie jest, gdybyśmy patrzyli, to ona już jest nieaktualna, dlatego tylko szukać dobrych mistrzów, dobrych szkół i dobre kierunki. Mówię, te praktyczne też, jeżeli potrzeba, teraz student może na dwóch kierunkach studiować. I to często studenci robią. I porządnie się uczą. Ale trzeba mieć te fundamenty. Te fundamenty. Właśnie kultura. Ja dziękuję też Państwu bardzo, że w naszej uczelni właśnie idziecie w tym kierunku, w takim, powiedziałbym, w kierunku specjalizacji słowa. Aktorstwo, techniki te aktorskie, reżyseria. To jest ta nowoczesność, prawda? I dziękuję bardzo za to. Dziękuję tym wszystkim z całego serca i gratuluję, którzy tę uczelnię tworzą. Właśnie wtedy, gdy Polska umierała, gdy Polska była rozbierana, powstawały uczelnie dobre i tam zaczynała się od nowa. W ogóle dziękuję tym z całego serca, ale Pan Bóg podziękuje najlepiej, którzy wspierają takie dobre dzieła, którzy wspierają. Trzeba to robić, bo to jest przyszłość. W ogóle dziękuję Panu Bogu, że mogę spotykać się też ze studentami, z wykładowcami naszymi studentami. Zawsze jak z nimi się spotykam, to mam takie więcej optymizmu. Bardzo dużo mają dobra w sobie, tego idealizmu. I tym rodzicom dziękujemy za to, że tak rodzicom, że tak wychowali, tym dziadkom, babciom, całym rodzinom, środowiskom. To jest nadzieja. To tyle. A więc kultura. Kultura jest tym, przez co człowiek jako człowiek staje się bardziej człowiekiem, bardziej jest. I tego życzę wszystkim. Żeby być, nie tylko mieć. Bo my musimy myśleć o teraźniejszości, ale ta teraźniejszość jest drogą do przyszłości, czyli do nieba, doskonalenia się. Nie jest tu nasz dom. Doskonalić się. Doskonalić się. Bardziej być. Obyśmy to wszyscy pojęli. Dzięki z Bogiem.
Dziękujemy. Ojciec dyrektor Radia Maryi, ojciec Tadeusz Rydzyk, był na naszej antenie, założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Jeśli można podziękować ojcu dyrektorowi za tę wypowiedź, ale zwłaszcza za coś, co chyba stanowi w ogóle o sztuce, ojciec to powiedział, iż kultura wypływa z ducha, jest nosicielem ducha. Można się zastanawiać, czym jest sztuka. No jest jakąś tajemnicą. To jest istotą sztuki, tajemnica, którą, kiedy się zanalizuje, można wyłowić na przykład w aktorstwie, w filmie, konkretne elementy, a to kierunki spojrzeń w kadrze, a to rytm, a to wiele konkretów, natomiast wszystko to wynika z pewnej tajemnicy, która jest w tym aktorze, w tej osobowości. I ojciec Tadeusz też to powiedział, że człowiekiem kultury, czyli artystą tym bardziej, to jest pytanie o osobowość, o indywidualność. i to stanowi o, o sztuce. Ja myślę, że również to dotyczyć będzie dziennikarzy, którzy powinni być indywidualnościami i osobowościami. Znamy tych osobowości, osobowości bardzo wiele i tego bym życzył naszym młodym kolegom, studentom, żeby szli w tę sferę osobowości i tworzyli tę kulturę osobowości dalej i jeszcze szerzej.
Ja chciałabym zwrócić uwagę jeszcze na taki ważny aspekt kształcenia w naszej uczelni, jakim są studia podyplomowe, bo my bardzo często postrzegamy, że tuż po maturze można przyjść do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, wybierając te kierunki, które proponujemy, czy to dziennikarstwo, politologię, kulturoznawstwo, czy informatyka, a bardzo dużą grupę osób, które kształcą się w naszej uczelni, jakby uczą też na nowo postrzegać świat i rzeczywistość, która te osoby otacza, to są studenci na studiach podyplomowych, słuchacze studiów podyplomowych, którzy przychodzą do uczelni na 2-3 semestry, ale mają taką potrzebę, żeby niezależnie od tego, jaki kierunek studiów skończyli, bo to są bardzo często lekarze, prawnicy, nauczyciele, podszkolić się jeszcze, uzupełnić swoją wiedzę, której być może nie nabyli na tym pierwotnym kierunku studiów. I przychodzą do nas na przykład na studia z retoryki i komunikacji społecznej. I to jest taka grupa, która bardzo dobrze pokazuje, jak ważna w każdym wieku jest ta praca nad pięknem słowa, kształtowanie kultury żywego słowa, bo kiedy oni przychodzą na początku tego pierwszego semestru, to nawet niektórzy z nich nie bardzo potrafią wyjść przed grupę swoich kilkunastu kolegów i sformułować dwa zdania bez stresu, bez jąkania, bez jakiegoś takiego, które się bardzo często pojawia. To czasem są nawet prawnicy, którzy ukończyli pięcioletnie studia prawnicze, a nie mają tej umiejętności, która w ich zawodzie jest przecież niezbędna tak naprawdę. I obserwujemy to bardzo dobrze podczas takiego egzaminu końcowego, który dla nas, zasiadamy tam w komisji, no dziekani zasiadają z racji urzędowych, muszą być na takich egzaminach, więc obserwujemy, kiedy oni prezentują swoje kilkuminutowe wystąpienia, przygotowane przez te dwa semestry pod okiem osób, które są do tego przez nas zaproszone, czyli aktorów i osób od emisji słowa, ale mają też zajęcia chociażby savoir-vivre, wiedzą, jak odpowiednio się ubrać, jak stanąć, jak wystąpić w ogóle przed publicznością. I to jest, no, można powiedzieć, ogromna przepaść. To, co jest na początku tych studiów i po dwóch semestrach, kiedy mamy tę możliwość wysłuchania ich przemówień.
Radio Maryja, prosimy bardzo, odbieramy pierwszy telefon w naszych rozmowach.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Hanna z Wrocławia. Kłaniam się ojcu i wszystkim zebranym w studio. Sprawa kultury słowa jest mi jakoś tak bardzo bliska. I może dlatego są sytuacje, których aż się jeżę cała. I to niestety bywa też bardzo często w języku dziennikarskim. Na przykład sprawa akcentu. To jest zresztą początek tego, to się wziął chyba z okresu jeszcze wczesnej Polski Ludowej, dlatego że wszystkie akcentowanie fabryka i tak dalej w tym stylu, no to były właśnie, zaczęły się chyba wtedy. I tak się zakorzenił ten akcent, że na przykład, no jest znany taki dziennikarz, reporter zagraniczny, który z uporem zawsze mówi Waszyngton i właściwie nie wiadomo w pierwszym momencie, o co mu chodzi, jakie, co chce wyrazić tym słowem. Druga sprawa to jest pewna maniera młodych dziewcząt seplenienie. Takie właśnie, no takie robienie dzidziusia z siebie. I to też się zakorzenia i też się słyszy w wielu wypadkach. No ja jestem jeszcze z tego pokolenia, które widziało na scenie Solskiego. Może dlatego mnie rażą niektóre rzeczy, chociaż mi samej ciężko mówić czasem. Bardzo serdecznie pozdrawiam, kłaniam się. Dziękuję.
Hanna. Dziękujemy pani Hanno, tak? Pani Hanna z Wrocławia. Prosimy naszych gości. Jak państwo na to?
Znaczy problem...
Pani Mirosława.
Młodych dziewcząt, młodych, nieco starszych jest problemem. Rzeczywiście nie wiem, z czego się to bierze. Znaczy, coś mi się tam zdaje, ale słyszałam raz panią doktor pediatrę, która zwróciła na to uwagę. Byłam oszołomiona, że to lekarz o tym mówi, ale nie bez kozery pediatra. Osoba, która ma do czynienia z młodymi kobietami. To, o czym mówimy, jak te dziewczęta mówią i kobiety młode, to jest wyrugowanie dźwięków, głosek ś, ć, dź, ź. W związku z tym szalenie się pieszczą, są bardzo malutkie, mamusia się ceszy, duch jest święty i tak dalej. Ta pani doktor wysnuła myśl taką, że z doświadczenia, ze spotkania z tymi młodymi kobietami, że także feminizm, także emancypacja kobiet spowodowała to, że kobiety są po prostu potwornie przeciążone, bo muszą i zawodowo pracować, i zdobywać zawodowe, wysokie, jak najwyższe osiągnięcia, i być wykształcone, i ślicznie ubrane, i mają być matkami, i sprzątaczkami, i wychowawczyniami dzieci. W końcu one już tego nie wyrabiają, a mężczyźni mają swoje życie. I iżby zademonstrować, że one już nie mogą dalej, to one są malutkie dziewczynki. One dają tym znać, że one już nie są w stanie tego wszystkiego udźwignąć. Tak mówiła ta pani doktor. Myślę też, że jest w tym coś takiego, że zależy dziewczynom, kobietom na tym, żeby się wyróżniały, żeby nie były takie zwyczajne i pospolite, i takie wdzięczenie się i zaznaczanie, że ja tak się wyróżniam, ja nie tak jak wszystkie dziewczynki, ja całkiem inaczej. Wydaje im się, że one przez to nabywają wdzięku, masę i dają o sobie jak najlepsze świadectwo. Niestety nie dają o sobie dobrego świadectwa, a poza tym no, te dźwięki, które one są, tworzą, naprawdę w sumie nie są miłe dla ucha. Bo jednak duch jest święty, mamusia jest mamusią, słońce świeci, tatuś się cieszy, a nie słońce świeci, tatuś się cieszy, mamusia coś mi powiedziała. Także ja nie wiem, czy to jest tak, czy nie, może jeszcze inne są przyczyny takiej fali przedziwnej. To dotyczy głównie dziewcząt i kobiet.
Pan Ryszard Mróz?
Ja tak myślę w związku z tą kwestią tego pieszczenia się, czy unikania tych miękkich, szczelinowych współgłosek w mowie dzisiejszych dziewczyn. Myślę po prostu o egzaminach wstępnych i o tych kandydatach, którzy przychodzą, którzy są przesłuchiwani muzycznie. Okazuje się, że bardzo duży jest procent kandydatek i kandydatów, którzy nie mają słuchu muzycznego. I być może to jest pytanie szersze, pytanie do laryngologów, audiologów, o przebadanie społeczeństwa i stwierdzenie przyczyn, czy Polacy czasami nie głuchną, czy nie słyszą. Być może na tym to polega. Natomiast problem jest zauważalny i często ja mam wrażenie, że ja głuchnę, bo ja nie rozumiem rozmówcy, nie rozumiem, co młodzież mówi. Nie rozumiem również dziennikarzy polskiej telewizji, bo bo mówią tak szybko i tak niewyraźnie, że być może to są wymogi na szpikowania informacją danej minuty. Być może tak, natomiast ja jako słuchacz nadal ich nie rozumiem mimo to.
Może o to chodzi.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja.
Halo?
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 Z kim mamy przyjemność?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i nasza Matka Maryja. Dzwonię z Dolnego Śląska. Adam, z przyjemnością słucham audycji i z przyjemnością jestem słuchaczem od początku istnienia Radia Maryja wiernym, ponieważ jestem katolikiem. Wysłuchałem z przyjemnością mądrych słów ojca Rydzyka. Pozdrawiam zaproszonych gości, profesorów i studentów do tej audycji. Ja jestem kolegą z roku Mirosławy Marcheluk. Miałem przyjemność grać z tą wybitną koleżanką, aktorką łódzką, polską w przedstawieniu dyplomowym Pustaka, gdzie ona grała pod Stolinę. Już wtedy pokazała tym przedstawieniem Lwi Pazur. My tak, aktorzy, koledzy po różnych miastach Polski, mamy na słuch, co kto tam gra i tak dalej. Także, a nawet dzisiaj nagrałem sobie recytację o języku koleżanki, bardzo wybitnej aktorki, no i cieszę się, że się dodzwoniłem. Gratuluję, bo będę się skracać wszystkiego najlepszego pani Mirosławie, koledze aktorowi, studentom radiu, którego jestem wiernym, prawie codziennym słuchaczem. I to by było tyle.
Dziękujemy. Halo? Bardzo. Pozdrawiamy.
Szczęść Boże.
Szczęść
dziękuję.
Boże z Panem Bogiem.
Bardzo ci dziękuję, Adamie. Cieszę się niesłychanie, że słuchasz tego radia. Ja też z tego radia jestem słuchaczką, oprócz tego, że dzisiaj jestem z drugiej strony przed mikrofonem. Bardzo mi naprawdę miło było usłyszeć ciebie i pozdrawiam cię bardzo serdecznie.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie. Radio Maryja ze Sztokholmu. No, z wielką radością się słucha i ogląda takie wspaniałe programy. Więc pozdrawiam mistrzów kultury tego słowa, panią dziekan i studentów. I bardzo co mnie uderzyło, to że pani w pierwszym części programu powiedziała o tym szacunku, że jeżeli mamy szacunek do drugiego człowieka, jak mówimy, to szanujemy siebie. Też również padło, aktor bez widza nie ma sensu. Jest ten dialog, siebie nawzajem potrzebujemy. I tak to wygląda życiu. Pani dziekan podkreśliła forum. Tak, my Polacy z całego świata zjeżdżamy się do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej. Gromadzi nas wiele rzeczy. Miłość do naszej ojczyzny, troska o naszą ojczyznę, ale również, że zobaczymy coś pięknego. Zawsze sztuka, to już tu powiedziano, wystawiona przez naszych studentów. Naszej uczelni. Jest to naprawdę piękny i bardzo ważny punkt w naszym programie. Tutaj sobie pozwolę, padło to słowo dziękczynienia, bo ta piękna sztuka, ale również tu sobie pozwolę za panem kapitanem Sulatyckim powtórzyć, że o tą uczelnię trzeba dbać, bo tu rośnie siła i nadzieja dla narodu polskiego i dla Kościoła. Jest ona
właśnie w sercu wielu Polaków rozrzuconych po całym świecie. I warto dzieci oddać nasze do tej uczelni. To tak jak powiedziano, wiara, rozum i ojczyzna. Jeżeli w takiej uczelni będą się kształcić nasze dzieci, to nasza Polska nie zginie. Co więcej chcę powiedzieć, że Sztokholm zgłasza swoje uczestnictwo w manifestacji 29 w Warszawie. Byliśmy również Polacy z całego świata, ze studentami z naszej uczelni na poprzedniej manifestacji. I tutaj właśnie bardzo pozdrawiam, bo był pan z Kanady, pan ze Stanów Zjednoczonych, właśnie młody człowiek przyjechał z Ameryki, raz, żeby uczestniczyć w forum uczelni, a dwa, żeby być na manifestacji. Pan Marcelo, że ta Polska jest w naszym sercu, mimo że dzieli nas tak daleko, ale sercem i gdy trzeba, zawsze jesteśmy w ojczyźnie. Już tylko dziękować i dbać o tą uczelnię. I tak powtarzam, i szukać chętnych, bo młodzież potrzebuje i ta zdolna młodzież jest często bardzo biedna. Ale jest bardzo zdolna, bardzo dobra i to jest, nie ma takie, mówi się, że jest tyle zła. Tak, zło krzyczy, ale wchodząc do uczelni przekraczamy coś piękne, bo spotykamy mądrych studentów, którzy chcą służyć naszej ojczyźnie. Więc wszystkich pozdrawiam. Wszystkich wykładowców. Panią dziekan, ojciec redaktor puścił Grechutę, to dla chyba dla wszystkich, ale szczególnie dla pani dyrektor, a pani Katarzyny. Pozdrowienia dla ojca Krzysztofa, rektora, wszystkich ojców. Bo ta praca i ten trud i właśnie tych wszystkich, którzy wspierają tą uczelnię, tych chcę najbardziej pozdrowić. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia 29 w Warszawie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Mario.
Bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos ze Sztokholmu. Pani Marii, która jest wierną uczestniczką naszego forum polonijnego corocznego. I tak jak pani zaznaczyła, to zawsze jest ten moment premiery kolejnego Laboratorium Słowa i myślę, że to jest ta wyjątkowa publiczność, która przyjeżdża, żeby słuchać tego polskiego słowa, żeby też jakby cieszyć się tym, jak nasi studenci podchodzą do tego słowa. Ale jeszcze chciałabym odnieść się do jednej rzeczy, bo pani na to zwróciła uwagę i jednocześnie z naszej strony, ze strony uczelni powinny paść słowa wdzięczności właśnie dla takich osób jak pani, dla osób, które są mecenasami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, bo rzeczywiście bardzo często jest tak, że na studia przychodzą osoby, wiemy, że to jest uczelnia prywatna i to nie jest też łatwo, żeby przy rodzinie licznej, bo mamy też takich studentów, którzy mają kilkoro rodzeństwa, żeby rodzice mogli podołać temu, że są dzieci na studiach w prywatnej uczelni, to dzięki właśnie takim osobom, które swoim darem serca wspomagają nasz fundusz stypendialny, później ojciec założyciel może dysponować też środkami na tak zwane stypendia motywacyjne dla studentów, obok tej pomocy, która jest przewidziana jakoś ze środków budżetu państwa, to u nas wyjątkowo duża jest ta pomoc, jeżeli chodzi o stypendia motywacyjne, czasem to jest nawet wysokość całego czesnego semestralnego, czasem w jakiejś znacznej części i dzięki państwu co roku jakby jest możliwość tego, żeby pomóc większej grupie młodych ludzi, żeby mogli się kształcić na wymarzonych dla siebie kierunkach studiów.
Odbierzmy kolejny, no już ostatni telefon w naszych rozmowach. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
Panie
i zawsze.
Panie się Stanisława z Krakowa. Witam ojca i wszystkich zebranych gości. Chciałam się włączyć do tej pięknej audycji. Jestem nauczycielem i z moich obserwacji po prostu od najmłodszych lat, już od pierwszej klasy, nie uczymy dzieci wymowy. Ja byłam wychowywana przez nauczycielkę polonistkę przedwojenną, jeżeli mogę złożyć jej życzenia, pani Oldze Chylowej z Kent, wspaniały pedagog, która nas uczyła pięknej polszczyzny, uczyła pięknych wierszy, które umiała na pamięć. Ja obserwuję moje dzieci w ogóle w pracy mojej. Nie uczyło się tego, nie uczyło się wymowy. Nauczyciele są nieprzygotowani pod tym względem do nauki języka polskiego. I to za sobą wiąże właśnie potem i ortografia, bo jest zła wymowa. Dzieci robią błędy ortograficzne. I to ma wszelkie takie skutki, ale to wszystko było na celu, żeby ten piękny nasz język zniszczyć i po prostu tak było, jak jest w tej chwili. A panie minister, panie ministrowe, czy minister, które się przyczyniają do tego, właśnie opowiadając takie rzeczy, że trzeba, wystarczy skróty przeczytać, no to w ogóle przestańmy w ogóle czytać i wróćmy do analfabetyzmu, bo to będzie najprostsze, wtedy można społeczeństwem kierować na wszystkie strony. Dziękuję i życzę przyjemnej nocy i dziękuję serdecznie.
Dziękujemy panie Stanisławo, z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, pani Stanisława podjęła taki wątek ortografii w wymowie. Czy to jest możliwe?
Tak, to jest możliwe i to powinno być oczywiste, że słysząc polszczyznę potrafimy ją odwzorować pismem. Na przykład, gdy słyszymy H, wiemy, że to jest samo H. Gdy słyszymy H, to jest CH i tak dalej, i tak dalej. To jest możliwe i tak powinno być. Już niestety Polacy przestali używać przedniojęzykowo-zębowego L. W związku z tym bardzo często Polacy niedouczeni piszą i mylą EU z U, prawda? To też się zdarza. To jest możliwe. Ja pani Stanisławie z Krakowa chciałbym szczególnie podziękować za jej pamięć o nauczycielce z Kent, która ją uczyła, bo jak powiedziałem wcześniej, jeśli cokolwiek dobrego we mnie zostało i jest, a mam nadzieję, że jest, to zawdzięczam to moim nauczycielom ze szkoły podstawowej. Ja w czwartej klasie się dowiedziałem od pani Kotońskiej, która uczyła mnie języka polskiego w Komorowie pod Warszawą, o słowackim. Przecież miałem wtedy 11 lat, ale pamiętam te lekcje. Pamiętam, emocjonalnie pamiętam, czyli przekaz nauczyciela był tak dobry, że to we mnie zostało. I myślę, że ta kultura powinna być niesiona głównie przez nauczycieli, głównie przez szkoły, skoro nie da się inaczej dzisiaj.
Wieńczymy nasze spotkanie, nasze rozmowy o kulturze żywego słowa w teatrze i życiu codziennym. Audycja z udziałem wykładowców i studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Pani dr Dorota Żuchowska jest zarówno dziekanem, ale i wykładowcą. Podczas naszego spotkania kilkakrotnie pojawiało się takie sformułowanie techniki aktorskie i reżyseria. I teraz pytanie, ponieważ można mieć takie wrażenie, że jest to jakaś ścieżka edukacyjna przez wszystkie kierunki specjalności. Czy tak jest, czy jest to zupełnie coś odrębnego, stanowiącego propozycję uczelni?
Jest to propozycja, która wpisuje się w kształcenie na kierunku kulturoznawstwo, specjalność na tym kierunku. Wiem, że dla radiosłuchaczy może trudno rozróżnić, co jest kierunkiem, co specjalnością, ale jakby jest kulturoznawstwo ze swoimi przedmiotami, które wchodzą w kanon kształcenia kulturoznawców, czyli takimi przedmiotami jak filozofia kultury, historia kultury, teoria kultury, historia sztuki, filozofia sztuki, literatura, wiedza o literaturze. literaturze i jakby w ramach tego kierunku studiów wpisuje się właśnie ta specjalność techniki aktorskiej i reżyseria ze swoją pulą przedmiotów mającą na celu właśnie przygotowanie praktyczne takich specjalistów z tego zakresu.
Czyli oprócz tego, że uczelnia inwestuje w etykę, w filozofię, w Biblię i kulturę żywego słowa prowadzoną poprzez liczne spotkania z aktorami, z dziennikarzami, to jeszcze specjalność na kulturoznawstwie, techniki aktorskie i reżyseria.
Tak, taka nowa propozycja od tego roku akademickiego w naszej uczelni. Jeżeli można, ojcze, jeszcze słowo do tego, co powiedział pan odnośnie tych nauczycieli, mistrzów. Pan i pani Stanisława spotkali takich mistrzów w szkole podstawowej. Myślę, że czasem jest tak, że niektórzy spotykają ich dopiero na wyższych studiach i cieszymy się, że to często jest w naszej uczelni właśnie to spotkanie z mistrzem, które zostaje potem na całe dorosłe, zawodowe życie.
Ja mam do państwa aktorów pytanie. Techniki aktorskie, to mi tak brzmi... Tak, bardzo pragmatycznie. Czy jest jakaś różnica między sztuką aktorską a techniką aktorską?
No, ojcze, ja już wcześniej powiedziałem, że sztuka no, to jest tajemnicą, natomiast sztuka aktorska jest pewną tajemnicą i to jest pytanie o indywidualność. Nie wymagajmy od wszystkich polskich aktorów, że staną się indywidualnościami, jest ich wielu, ale pamiętamy, może nie tak wielu. Natomiast techniki oczywiście są potrzebne, wymagane i rzemiosło jak najbardziej powinno być w cenie, po to, żeby łatwiej mogła się wykluć sztuka na scenie w polskiego teatru.
Wieńczymy nasze spotkanie. Za te słowa dziękuję, ponieważ cały czas jakaś taka wątpliwość, czy to jest to samo, czy coś różnego. Teraz już wiem, że jest to rzeczywiście jak najbardziej
Święty
różne.
Święty Adam Chmielowski, który także był artystą, powiedział, że istotą sztuki jest dusza, która wyraża się w stylu i w formie.
Aha. Wspomniał, pan Ryszard powiedział aha, a ja...
Aha, a formę trzeba wiedzieć, jak się tworzy, czyli trzeba znać warsztat.
Ja wspomniałem swoją koleżankę z czasów liceum, która parała się poezją. Kiedyś sprowokowana, by przedstawić jeden ze swoich wierszy, stanęła przed zgromadzoną publicznością, popatrzyła na wszystkich. Wiersz nosi tytuł Westchnienie. Po chwili ciszy było ach. Po tym, jak pani Mirosława Marcheluk cytowała Adama Chmielowskiego, musiała być pauza i to westchnienie. Ach. No, niestety nasze spotkanie dobiega końca. Ostatnie słowo, ostatnie pozdrowienia. Rozpocznijmy od studentów, którzy są razem z nami, którzy mieli swoje krótkie wypowiedzi, ale cały czas zasłuchani, chociaż jeszcze przeżywają czas wolny od wykładów, czas wolny od studiowania, to posługują czy to w radiu, czy w telewizji podczas odpoczynku w wielu praktykach. Rozpocznijmy od pana Piotra Sikorskiego, który specjalnie dzisiaj przyjechał do nas, więc za to dziękuję.
Specjalnie z Krosna, więc może zacznę pozdrawiać od Krosna. Pozdrawiam szczególnie moich rodziców, moich braci, ich żony i całą dużą, wesołą gromadkę dzieci. W drugiej kolejności, ale równie na takiej samej pozycji pozdrawiam moją dziewczynę Michalinę i całą jej rodzinę.
Dołączamy się do tych pozdrowień? Dołączamy, nie dołączamy, to dołączamy. Pani Rozalia Gontarz.
Ja również chciałam pozdrowić całą moją rodzinę oraz przyjaciół, znajomych i wszystkich, którzy słuchają nas w tej chwili, wszystkich, którym też leży na sercu w jakiś sposób troska o słowo.
Gdy patrzę na ciebie, przypominam sobie ruch obrony życia, tak? ROŻ.
Tak, tak zwany ROŻ.
I zorganizowany przez was festiwal filmów w obronie życia.
Tak, był to festiwal, w którym właśnie studenci naszej uczelni nakręcili filmy, które miały właśnie tematykę obrony życia. Każdy pojawiły się właśnie różne propozycje w różny sposób. Też ta obrona życia, ten temat został zrozumiany. Również po obronę intelektu na przykład. Więc szeroko naprawdę zrozumiano ten temat i...
Była uroczysta gala filmowa, wręczenie nagród.
Tak.
No Piotr Sikorski wygrał. Tak więc oklaski, brawa.
Niewątpliwie się należą.
Niewątpliwie się należą. Julita Mirecka.
Ja pozdrawiam moich rodziców, babcię, drugą babcię, dziadka oraz moich kochanych braciszków, którzy myślę, że o tej porze już śpią, ale na pewno oglądali pierwszą część naszych rozmów niedokończonych, a także całą rodzinę i wszystkich słuchaczy i telewidzów.
Pani doktor Dorota Żuchowska.
Ja pozdrawiam moich najbliższych, ale także wszystkich współpracowników, którzy tworzą Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, wszystkich wykładowców, pracowników administracji i studentów, którym życzę powodzenia jeszcze, bo niektórzy zmagają się z sesją poprawkową we wrześniu.
Jako zimnie współczuję, chociaż powodzenia życzę. Pan Ryszard Mróz.
No, też powinienem pozdrawić swoją rodzinę, prawda? Więc pozdrawiam całą moją rodzinę. I powiem tak, proszę Państwa, drodzy Państwo, drodzy wykładowcy, drodzy studenci, drodzy ojcowie, skoro zło jest agresywne, powtórzę to, co powiedziałem w telewizji, to dobro musi być aktywne i konkretne. Więc głowa do góry, damy radę i oby jak najdłużej. Wszystkiego dobrego życzę. Z Bogiem.
Z Bogiem. Ja się nie ośmielę, ale zapewne pan jest do tego uprawniony, by przedstawić w sposób godny panią Mirosławę Marcheluk.
Artystka niezwykle dramatyczna.
Prosimy bardzo.
Mirosława Marcheluk.
Pozdrawiam serdecznie moją siostrę Jolę Mrozowską, jej męża Jurka, całą moją rodzinę na wschodnich rubieżach Polski, a także za wschodnimi rubieżami Polski. I pozdrawiam wszystkich, którym leży na sercu mowa polska.
Jeszcze raz gorąco dziękujemy za udział w rozmowach niedokończonych, za pracę nad kulturą żywego słowa pośród studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i oczywiście wszędzie tam, gdzie Państwo spotykają się z drugim człowiekiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, a zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.